Here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars. Now we got the speed and we got the action. New stars first, major big attraction. Here come the stars, here come the stars, here come the stars.
Слава мені за двоїсь.
Страшно, страшно, окропно, обжидливе кор.
Обжидлива jest ogoda. Słyszałeś, że w Koszalinie spadł śnieg? Czy za Koszalinem?
Za Koszalinem?
Tak, pozdrawiamy wszystkich z Białogardu i z Karlina. Karlina zwłaszcza.
Karlina. Wszystkich nieskarbowaciałych z Karlina.
Tak. Witam Cię, mój drogi. Stęskniłem się za Tobą, przyznam.
O, ja też za Tobą bardzo.
W zeszłym tygodniu we Flashu pisałem takie głupoty totalne, że...
No.
Że pomyślałem sobie, że to są rzeczy, które pewnie bym Ci mówił, a nie pisał ich we Flashu.
Możesz powtórzyć, bo przyznaję, że czytałem, ale tak między wierszami.
Nie będę ich powtarzał, to bez sensu. Ale tak zupełnie zapomniałem o tym, że Flash czyta jednak więcej osób niż nas słucha. Więc może nie powinienem był pewnych rzeczy pisać, natomiast tęskniłem za Tobą, tęskniłem i tym się to wyrażało między innymi.
Aha.
Bardzo.
Dobrze. Jestem, wróciłem.
A masz. Jak było?
Co się wydarzyło?
Nie, jak było?
Co NBA?
Czyli rozumiem, że świat nie został uratowany.
Nie, świat nie został uratowany.
Nie mamy szans.
I ludzi jest ciągle bardzo wielu. Nie mamy szans. Ale gramy u siebie.
Powiem Ci, że ja wczoraj akurat już zasypiałem. Widziałem, że było 1-0. I tak jak już miałem zasnąć, jak zamknąłem komputer, to była jakaś 89 minuta. Nie oglądałem tego meczu zupełnie. Ale tylko, że zauważyłem, jak zasypiałem, że jeszcze sprawdziłem wynik, jest 88 minuta, prowadzimy 1-0, myślę sobie hej. Jak tylko zamknąłem klapę komputera, jak tylko położyłem się na prawy bok, usłyszałem takie płomienne wiesz, jak się to słowo.
Ale z takim zakrętaszem masz.
Tak pół bloku krzyknęło w jednym momencie.
Orzesz. Ta słynna bajka o Orzeszku. Orzeszku. Dobrze.
Ale to jest tak... To i tak jest chyba dobry wynik dla nas, czy nie?
Nie, chyba tak. No. Remis w tym zawsze groźnym Dublinie, chyba to jest dobry wynik.
Czy oglądałeś ten festiwal piłki nożnej?
Nie, to już jest straszne.
Ja chyba też trochę już straciłem zupełnie nadzieję w to, że to
się straciłem w ogóle melodię do piłki nożnej już dawno temu. Nie potrafię wrócić do tego.
Więc jeśli można powiedzieć, że to się nieprzyjemnie skończyło, to też nieprzyjemnie skończyła się eskapada Gonzagi w turnieju NCAA.
No niestety, słyszałem, że biali chłopcy znowu górą.
Tak, wygrali ci bogaci chłopcy.
Z dobrych domów.
Tak.
Gdzie zawsze była ciepła woda.
Zawsze. Jeszcze na początku ja nie widziałem tego meczu też, ale budziłem się w nocy. Znaczy nie w nocy, tak się budziłem o 23, że ten mecz zaczął, więc zasnąłem, się skończyła Polska-Irlandia, potem zaraz się budzę, sprawdzam wynik, dwa razy się budziłem. I akurat trafiłem, jak oni prowadzili w drugiej połowie na początku, jeszcze chyba dwoma punktami. Prowadzili w końcu czterema punktami, ale Duke. O. Skończyło się tak, że Przemek Karnowski rzucił tylko 4 punkty, niestety, ale też ta Gonzaga cała, której nie oglądałem tak dużo, była przez cały sezon najlepiej rzucającym za 3 teamem NCAA, czy tam w czołówce. I oczywiście skończyło się tak, jak się to często w NCAA zdarza, chociaż nie wiem, na czym polegał dokładnie ten mecz, ale skończyło się na tym, że Gonzaga trafiła tylko 2 razy za 3 z Duke, więc taka teoria
jest w NCAA, że...
2 na 10, coś takiego tylko, więc oddali tylko 10 rzutów. To chyba była historia tego meczu, że oddali tylko 10 rzutów za 3, że byli w stanie oddać tylko 10 rzutów za 3, przeciwko fenomenalnej obronie Majka Krzyżyckiego, który teraz poematy będą bogaci uczniowie szkół średnich w Stanach pisać.
A powiedz mi, kto jest gwiazdą Duke?
Jalil Okafor, numer 1, 2 lub 3 draftu.
Aha, to jest Okafora. Okafor tam robi. Więc mnie się zawsze myli Kentucky z tym, z Duke, z jeszcze z
Kentucky to są ci wylansowani
goście. Kentucky to są ci, co nie przegrali jeszcze.
Tak, ci tacy yo, cool. A ci Duke to są tacy, co chodzą w garsonkach. Znaczy, ja nie wiem, czy oni chodzą w garsonkach, ale... nie chodzą w garsonkach. Chociaż... no, w garniturach i te.
No. Dobrze, to są dwa zespoły. A pozostałe dwa?
Pozostałe dwa zespoły to jest Wisconsin. To są biali chłopcy z północy.
Mhm.
Tam gra Frank Kaminski.
To są popularne bobry.
Tam gra nasz człowiek. Wisconsin.
Kto?
No pan Kaminski, Frank.
Ale przecież on jest na końcu.
No ale to nasz będzie. Tak jak ten, co doprowadził do tej katastrofy całej. To też nasz człowiek z klanu Lubiczów. Z klanów, tak? Rozumiem.
Z klanu Lubiczów.
Tak.
Miał dostać aptekę, poszedł na lotnictwo.
Wszędzie nasi ludzie tutaj, to jak dobrze i źle.
No nie wiem. Straszna historia z tym samolotem.
Czwartą drużyną jest drużyna Michigan,
ale State czy...
Czy mi... To drugie? Bo wczoraj była dogrywka w tym meczu i... Nie, to Michigan State. Albo Louisville? Poczekaj, to się skończyło, że Louisville...
Nie. Nie, chyba Michigan.
Tak, Michigan State wygrało po dogrywce, tak. Tam gwiazdą jest trener. Tom Izzo, który tam dociera po raz kolejny do finału NCAA. No nic, odpadła Arizona niestety, Stanley Johnson miał słabszy mecz, więc pewnie wygra... Nie mam pojęcia, kto wygra. Nie mam bladego pojęcia, kto wygra.
Nie, wiadomo, kto wygra, no tylko chyba Kentucky może wygrać, nie?
To by było nieprawdopodobne, jeśli Kentucky nie przegrałoby meczu. Myślisz?
To się zdarzyło kiedyś?
Tak, Indiana miała taki sezon w latach 70. z Bobby Knightem, że nie przegrali meczu. Jeśli się nie mylę. Raczej się nie mylę. Kentucky gra z Wisconsin, a Michigan State gra z Duke. Więc zanosi się na finał...
Ale to nie jest to samo... To nie jest to Michigan Fab Five, to jest to drugie Michigan.
To jest to drugie Michigan, tak. To jest to Michigan State, to jest to Michigan Magica Johnstona.
To Michigan Magica Johnstona.
A Michigan tamto to w tych...
Przegrali chyba jakoś tak.
W tych, co nie umieją timeoutu wziąć.
No właśnie.
Ha.
I to co, to kiedy to jest... Sobotę, niedzielę?
5/4, czyli to będzie w Wielkanocnym, przy Wielkanocnym stole?
Przy jajeczku.
To będzie z soboty na niedzielę, to będzie Wigilię Wielkanocy. Są półfinały, a finał jest w Śmigus Dyngus. Więc...
To coś może popatrzymy.
Może. My będziemy skautować graczy, nas gracze interesują. Co tam zespoły? Gracze. No dobrze, to jest NCAA, to już zamknęliśmy temat. Omówiliśmy dokładnie turniej NCAA teraz, więc jeśli ktoś zgubił, to może nam podziękować. NBA.
NBA.
Czy chcesz na słodko, czy na gorzko?
Najpierw na gorzko. No.
Na gorzko. Więc tak, gdy ciebie nie było, to praktycznie niewiele się zmieniło. Były takie ciężkie dni, powiem ci, w zeszłym tygodniu, zwłaszcza na początku, gdzie nie było dobrych meczów i to wszystko było takie, no, że ja tak patrzyłem na to i mówię, no, ten sezon już mógłby się skończyć. Ten sezon regularny mógłby już przestać istnieć.
Ja już też muszę powiedzieć, że nie mam specjalnie motywacji, oprócz tak powiem jazdy obowiązkowej, czyli meczów Nowego Jorku, to już szczerze mówiąc nie chcę mi się tego oglądać.
No jest ciężko i tak naprawdę dużo rzeczy już jakby mamy rozstrzygniętych.
Tak uważasz?
Znaczy, wiesz, dużo, co to znaczy dużo rozstrzygniętych? No oczywiście rzeczy nie są rozstrzygnięte, tak? Mogę powiedzieć dużo i co to znaczy dużo, wiesz? No tak, ale tak ogólnie patrzę, to tak zastanawiam się, co tu jest najbardziej ekscytujące na końcu tego sezonu i myślę sobie, że wyścig po
MVP... Czekaj, są już dwa klincze.
Wyścig po MVP jest najbardziej ekscytującą rzeczą?
No, no nie. Chyba tak.
No chyba tak.
Ale nagle taki wyścig się zrobił, może trochę spóźniony o Rookie of the Year.
Może trochę spóźniony. Ale nikt nie ogląda Minnesota, więc hej.
Ale wszyscy oglądają Filadelfię.
I Chicago. Wiesz co? Tak sobie myślę, bo tak. Historią jest to, że Kevin Durant nie wróci w tym sezonie. I to jest historia, która...
No, ta jest gorzka.
My już mieliśmy palmę, to była chyba jedna... Ostatnia nasza palma poprzedzająca to była palma o tym, że Oklahoma City Thunder is done. Pytaliśmy się, czy jest done. Teraz już wiemy, że jest done w tym sezonie.
Jest done.
Więc to też nie jest jakoś specjalnie ekscytujące. Jeśli Oklahoma City Thunder zajmie to ósme miejsce, ma 2,5 meczu przewagi nad Pelicans, to trafi na Golden State Warriors, z którymi dostanie bęcki. Jest jeszcze jakaś zewnętrzna...
Zobaczysz, tam będą epickie mecze Westbrooka.
No i dostanie bęcki. Jest jakaś zewnętrzna jeszcze szansa na to, że Oklahoma City Thunder dogoni Dallas, ale to ja raczej nie wydaje mi się, że to do tego dojdzie. Oklahoma ma 3 mecze straty do Dallas i gra w środę z Dallas u siebie, ale no mówię, no nie, Oklahoma nie jest tak dobra, żeby nagle tutaj, nie wiem, w ostatnich 10 meczach wygrać, nie wiem, 8 czy 9 z nich, więc jakoś tak nie wydaje mi się.
A słuchaj, a co z Ibaką? Jakie są widoki powodzenia?
Tu też jest to, że wiesz, Ibaka promuje teraz swój film Syn Konga, Kongo, King Konga Syn, na ESPN i akurat jest kontuzjowany. Ta przerwa miała potrwać 4-6 tygodni, więc gdyby trwała 4 tygodnie, to wróciłby na playoffy, gdy 6 tygodni, to wróciłby na drugą rundę Golden State Warriors. W sensie mógłby, nie wiem co robić, oglądać, trenować, tak mógłby wrócić, ale nie wiem, czy ma sens, żeby Ibaka wracał w tym sezonie, teraz wiadomo, że bez Duranta tutaj nic wielkiego się nie wydarzy. Więc może Ibaka nie wrócić. Myślę, że Thunder nie powinni tam jakoś go pospieszać specjalnie tutaj, żeby go mieć na serię z Warriors. Powinni ją dograć tam z tym wszystkim, co mają. Ten sezon dograć, niech tam Russell rzuci 40 punktów w 3 meczach i tyle. I to będzie 4-1 pewnie, więc ja tu jak gdzieś tam wietrzyłem, że może będzie, wiesz, nie tylko ja, że może gdzieś tam dojdzie do jakichś ekscytujących rzeczy, jeśli Durant wróci, jeśli Ibaka wróci, oni zagrają z Warriors pierwszą rundę, gdzie Warriors i tak byliby faworytem, ale coś mogłoby się wydarzyć i wydaje się, że tutaj nic już nie ma. Dalej mamy w tych kolejnych meczapach to Portland, które ma kłopoty, chociaż wygrał teraz 3 mecze z rzędu, ale wcześniej przegrało 4. Mamy Memphis, które nie wygląda jak elitarny zespół, dowiedziało się o tym w zeszłym tygodniu, przegrało z Cleveland z Golden State Warriors, to były fenomenalne mecze Cleveland i Golden State Warriors z Memphis. I Memphis przegrało ostatnio nocy z San Antonio, spadło na 3 miejsce, na 2 miejsce jest Houston Rockets, Jamesa Hardena i to też jest...
Ale Dwight Howard widziałem, wrócił.
Dwight Howard wraca, ale kontuzjowany jest z kolei Patrick Beverley, który raczej nie zagra już w tym sezonie i w playoffach. Takie są najnowsze informacje. To jest kontuzja na
nadgarstki.
Tak, i to też taki cios, tak jak sobie myślę o Houston. No, i mówię, no czyli tak, jak oni bez Beverleya zatrzymają, nie wiem, rozgrywających, czy Stephena Curry'ego, jak zatrzymają Tony'ego Parkera, nie wiem, Damiana Lillarda, ale jak już ten meczap był.
Tak, bo ja mam wrażenie, że ty już się przygotowujesz pod pewną tezę.
Tak, przygotowuję się pod tą tezę, że mamy...
San Antonio w finale.
Nie, przygotowuję się pod tezę, że mamy 2 interesujące zespoły na zachodzie.
Aha.
Przepraszam. I 3. Los Angeles Clippers. Czarny koń.
Cały czas?
Mhm. Są 8-2 w 10 ostatnich meczach. Pierwsza piątka jest najlepszą pierwszą piątką od All-Star Game. Zresztą pierwsza piątka ich jest świetna. No. Znaczy faktem, że Blake...
Matt Barnes jest świetny?
Blake, to jest ciekawa historia, że Matt Barnes trafia 38% za 3 w tym sezonie i jest świetny. Ja boję się pomyśleć, że Matt Barnes ma trafiać te rzuty za 3, których nie trafiał, o czym mówiliśmy cały czas. Nie jestem przekonany, że to się wydarzy, to się pewnie nie wydarzy, ale hej, Matt Barnes ma najlepszy sezon za 3 w karierze. To wygląda jak fluk trochę, bo do tego sezonu trafiał 35%, to był max jego. 35% za 3 to był max jego i w tym sezonie to jest 37 lub 38%. I wygląda jakby się Matt Barnes w końcu nauczył rzucać, tylko że nie wiem jak mam to potraktować. Bo Matt Barnes ma bardzo dobry sezon. Za 3 miliony dolarów to jest steal, to co daje Clippersom. Matt Barnes, po cichu. To jest taka cicha historia Clippers, że Matt Barnes też świetnie, J.J. Redick też świetnie, Blake Griffin wrócił. Ta pierwsza piątka wygląda kozacko, bo on wszystkimi może grać, ale to mówiliśmy już od początku sezonu, więc... No,
no wiesz, ale pytanie,
ale jest łapka, więc...
brakuje za Jamala Crawforda?
Jamal Crawford ma być, to też jest to dobra informacja, że ma być za tydzień, więc... Bo tam już wyglądało na to, że nie wróci do końca sezonu, ale za tydzień ma być. 7 ma wrócić, 7 kwietnia ponoć jest taka data. No ale też można wątpić rzeczywiście w ławkę, więc tak patrzę na ten zachód i nie wiem, czy to nie jest najsłabszy zachód od lat? Teraz?
Znaczy najsłabszy, taki porozbijany kontuzjami, nie?
No. Nie wiem.
Może tak być.
No, to zaczynam się trochę obawiać o excitement z playoffów konferencji zachodniej. Poza matchupem Golden State Warriors San Antonio, jeśli do takiego dojdzie. Powinno, wszystko na to wskazuje. No i mamy wschód, gdzie Atlanta już wygrała konferencję wschodnią i zaczyna oszczędzać graczy. Mamy Cleveland, które wydaje mi się miało swój taki najwyższy moment sezonu w zeszłym tygodniu z Memphis i już od razu z tego spadli, przegrali z Brooklynem, wygrali punktem z Filadelfią, więc już pewnie Cleveland w sezonie regularnym takiego dobrego nie będzie. Więc kto wie, może się jeszcze zdążą pojawić artykuły, że o co się dzieje z Cleveland, co się dzieje z Cleveland. I wydaje się, że oni już zamykają sezon regularny. Zostało im tylko 7 meczów do końca. Potem mamy historię Chicago, że Chicago zostało 8 meczów, mój drogi, do końca sezonu, żeby Derrick Rose wrócił i żeby oni się ogarnęli i grali razem. I to jest bardzo mało czasu, więc oni będą się ogarniać pewnie w playoffach. Jeśli mają się ogarnąć, to zrobią to w playoffach w pierwszej rundzie. I potem mamy Toronto, które ma kłopoty Kyla Lowry'ego z plecami. Kyle Lowry może nie być zdrowy w tym sezonie. I Toronto oprócz tego gra słabo 3 miesięcy. I mamy Waszyngton, który gra słabo 2 miesięcy. I potem mamy zespoły, z których żaden nie jest powyżej 50% zwycięstw na wschodzie. NBA. Co będzie? Co to będzie? To dramat jest, mój drogi. No nie wiem. To nie jest taki dramat.
To będzie naprawdę trudny kawałek chleba.
Playoffy to będzie ciężki kawałek chleba. No nie wiem, więc tak jak spytałeś mnie, czy na słodko, czy na gorzko, to powiedziałem ci właśnie na gorzko, jak to od tej strony
to, gorzko. Na słodko?
No słodkie jest to, że Golden State Warriors jest kapitalne w koszykówkę. Słodkie jest to, że Cleveland Cavaliers wygląda fantastycznie. Słodkie jest to, że San Antonio Spurs poza gdzieś tam jakimiś momentami wygląda jak team, który w zeszłym sezonie zdobył mistrzostwo NBA. Słodkie jest to, że te 3 drużyny to są drużyny na potencjalnie zajebiście wysokim poziomie. I to są takie super teamy, o których ja zwykle marzę przed rozpoczęciem każdego sezonu, żeby móc oglądać takie drużyny grające w kosza. Więc te 3 drużyny i potem taka pustka, mam wrażenie.
No tak, tamta nic.
Nie wiem.
Atlanta nie jest super?
Nie jest super od All-Star Game Atlanta. Poza 1-2 meczami to tak jakoś nie. To nie jest ten poziom, na jakim grali w styczniu, w grudniu. A pewnie do niego wrócą. Zobaczymy. No nic, ale no mam, wiesz, optymistycznie to te 3 zespoły są po prostu zajebiste, wyglądają. No i tyle. NBA.
Tyle. Słuchaj. Powiedz mi, Michael Kidd Gilchrist miał jakąś ciężką kontuzję, bo tak widziałem, że się biedaczek tam coś położył.
Nie wiem, nie widziałem nawet. Coś mi się stało, tak?
Ja? No cóż, tam zwijał się na parkiecie tak ładnie 3 dni temu.
Nie wiem.
Ale może już wszyscy zdrowi. No dobrze, ale powiedz mi, na tym wschodzie to kto tam się złapie do tych playoffów? Brooklyn i Miami?
Dlaczego? Dlatego, że są na 7-8 miejscu teraz?
No tak pytam, no.
Wydaje się...
No bo kto? Boston?
Paul George ma wrócić w tym tygodniu.
Jednak?
Może Indiana. Ale Paul George też już było tak, że Paul George ma wrócić w sobotę. W sobotę, która była i Paul George nie wrócił, więc nie wiadomo.
Ale on muszę w 2 tygodnie temu wrócić.
Że zaczął trenować, więc to tak nie było. Była jakaś informacja w zeszłym tygodniu, że w sobotę Ale to nie było wcale nic takiego potwierdzonego na pewno, że na pewno się to wydarzy w sobotę. Jakoś to zwlekają z tym i zwlekają. No. A to chyba nie jest jakaś taka coś istotna rzecz dla sezonu Indiany już, tak mi się wydaje. Skoro jest tak późno w tym sezonie, więc to się niewiele odwróci i niewiele zmieni, poza tym, że duże media zaczną mówić o Indianie. No. Duże media dzisiaj o turnieju NCAA nawet w Polsce mówiły, więc o takich rzeczach się mówi w mediach.
Tak, ale to wracając, że co Karnowski poprawił swoją pozycję w drafcie, poznał tam kogoś, ktoś go tak zorientował się, że jest taki człowiek. Czy to będzie czwarty sezon Gonzadze, czy to już będzie jakaś próba startu do draftu?
Nie wiem. Myślę, że Sebastian wie tutaj o tym dużo. A ja szczerze powiedziawszy nie wiem. Czekam, czego dowie się Sebastian i co to napisze. Na pewno się czegoś dowie teraz. Były takie możliwości, że Przemek, była taka realna szansa. Nie chcę mówić więcej, ale było tak, że Przemek mógłby po tym sezonie pójść do draftu. Ja jestem trochę rozczarowany tym, że on się nie znajdował w mokach draftowych.
No nie znajduje się, nadal się nie znajduje. No. Pytanie, czy on się w ogóle znajdzie.
To dziwne było dla mnie trochę. Ale jeśli nie znalazł się w mokach, a ja się nie znam na NCAA, tak jak się moki znają, to podejrzewam, że dobrze by było dla Przemka chyba lepiej, żeby został na ten kolejny sezon Gonzadze i zrobił tak, żeby się znaleźć w mokach.
A może mu ktoś coś przyobieca?
Jest jeszcze to, że może sprawdzić, co się o nim dokładnie mówi, kto jest zainteresowany i zgłosić się do draftu i wycofać się, więc to też jest taka możliwość dla niego, tak? Zgłaszam się do draftu, patrzę, co się dzieje, czy ktoś jest zainteresowany, czy Memphis Grizzlies mnie chce. I jak mnie nikt nie chce specjalnie, jak nie uzyskuję jakichś informacji od klubów, to zainteresowanie nie jest tak duże, no to wtedy wracam do Spokane.
Wracam do szkoły.
I gram dalej. To tam jest taki kłopot, że Gonzaga może nie być dobra tak w przyszłym sezonie, jak była w tym sezonie, bo odchodzi ten rozgrywający Kevin Pangos i to trochę tak będzie pewnie cięższy sezon niż ten, który był. Więc ten team może nie być taki dobry. I czy to będzie miało wpływ? Pewnie nie, bo w sumie możesz grać w teamie, który jest przeciętny i być po prostu bardzo dobrym. Albo możesz sprawić,
no
że
tak, ale wiesz, no to będzie lepszy. Tam w Rabince przegrywasz w pierwszej rundzie i generalnie po robocie. Szereg chyba nie zagrał jakoś tak fantastycznie. No tam zdaje się w tym meczu o ósemkę miał.
Tak, tam zagrał bardzo dobrze. Tamten mecz miał świetny. Tu miał gorszy, tak? No ale tamten mecz miał świetny i tam gdzieś widziałem, pojawiały się gdzieś tam jakieś głosy jakichś dziennikarzy na Twitterze, widziałem retweety jakichś amerykańskich dziennikarzy, którzy nagle zaczęli mówić o Przemku Karnowskim, więc może to coś zmieni. No ale faktem, że na Draft Express nie był. Być może go traktowali trochę. Traktowali go może trochę w takich kategoriach, że wiadomo, że on zostanie przez 4 lata, więc w tym roku go jeszcze nie będziemy brać do moku.
Ale czemu tak?
Nie. No nic. Mi się cały czas wydaje, że on zostanie wybrany w drafcie NBA. Taki jest mój.
No ale to będzie za druga.
Pierwsza runda. Końcówka pierwszej rundy, tak.
Końcówka pierwszej rundy?
Tak.
Ale to musiałby być jakiś taki. No to by nawet to by było fajne.
Wezmą go.
Bo to taki kontenderek jest. No.
Mamy podawać piłkę. Jeśli chodzi o centrów, to zwykle jakieś 99% centrów, którzy przychodzą do NBA, nie umieją podawać piłki. On już to umie robić. I to jest skill dodatkowy Przemka Karnowskiego. Oczywiście są tutaj jakieś zaraz zastrzeżenia, czy może grać powyżej obręczy w NBA. To będzie problem pewnie.
Często to wielkie chłopisko jest.
No ale to czy on przeskoczy malucha?
Nie wiem. No
właśnie.
Przemku przeskoczysz?
Przemku, czy przeskoczysz? Przemek Karnowski może powinien kandydować do wyborów u nas.
Ale widzisz, no, trzeba zdobyć 100 tysięcy podpisów, a taka pani wicemarszałek nie zdobyła.
Nie dałem podpisu dwójce dzieci zbierającym podpisy. Dwie dziewczynki, 13-letnie, zbierały podpisy na panią kaszalot.
Cucumber? Kaszalot?
Tak, na panią kaszalot. Ja nie dałem i zaraz się zacząłem zastanawiać, czy może źle zrobiłem, może powinienem dać, może powinienem jej dać szansę wystartować. No, w końcu okazało się, i potem się kilka dni później dowiedziałem o tym, że nie udało się i pewnie założę się, że miała 99 999 podpisów.
No zabrakło mi to czego swojego.
Tak, będę myślał do końca życia. No dobrze. Patrzyłeś, co się dzieje w Nowym Jorku, więc opowiedz mi. Są jakieś newsy, jakieś informacje, jakieś ciekawe, interesujące wątki?
Nie, z tego się już nie da oglądać. No to już jest...
Ale ktoś szwed jest konfuzjowany.
To jest show Ricky Ledo.
Tak.
Nie, wiesz, z ciekawych rzeczy było 70. rocznica urodzin Clyde'a Fraziera.
Clyde Frazier ma już 70 lat?
Tak. No i takie było, taka podeszła taka grupa takich czterech muzyków i tam Happy Birthday to Clyde.
Aha.
Happy Birthday. No i takie tam wyjście na środek sali, on w takim różowiutkim garniturku. Obok niego Jackson, obok niego Pearl Monroe, obok niego jeszcze ktoś z tamtego składu mistrzowskiego i tak tam wzruszenie i wspaniałe momenty. Clyde, opowiedz coś o sobie, o życiu, o twórczości. No bardzo ładnie to zrobili.
I co się stało w ostatnim meczu? Gdzieś w Madison Square Garden?
Nie, dzisiaj się nic nie stało. W Chicago grali.
Tak, ale ja wiem,
nie, że... Nie, to było w piątek w meczu z Bostonem. No taka jest, jak zobaczysz sobie na tym, na League Passie, to jest tak, po pierwszy timeout jest taka dziura. Nie wiadomo dlaczego. No i to jest właśnie to. Jak sobie włączysz te eventy, to zobaczysz.
Jak oglądałem ostatnio Nixów przez ostatni miesiąc, to natknąłem się raptem dwa razy na coś w tym stylu. Że były jakieś gwiazdy z przeszłych lat i Clyde o nich mówił i potem ktoś coś odbierał na środku parkietu. I tego nie widziałem, ale mówili o tym, że odbierał. Znaczy, więc to jest, rozumiem, recepta na przetrwanie sezonu. Pokazujmy gwiazdy sprzed lat, Nixów.
Nie, no pokazujmy gwiazdy sprzed lat i już tak, wiesz, retoryka się już zmieniła. Teraz pytanie, co z tym draftem, kogo wybrać, czy jedynka, czy nie. Czy to jest jak... W 85?
Chyba tak.
Dobrze mówię?
Chyba tak.
Czy to jest historia się powtarza po 30 latach, czy może trzeba zhandlować ten pierwszy pik, czy... Znaczy taka najbardziej porażająca informacja, która jest, że management zakłada, że większość zawodników grających obecnie będzie w przyszłym sezonie.
Czyli... Wróć. Większość zawodników wróci, czyli nie będzie miejsc w składzie Nix.
No nie bardzo, właśnie nie wiadomo na kogo ma by być, co by się tutaj miało wydarzyć.
Nie załapią się gracze, po prostu Nix powiedzą, że Klee Anthony, Early, Ricky Ledo, obudowujemy się wokół nich, Langston Galloway i niestety mamy tylko dwa wolne miejsca w składzie i to idzie na zawodników z draftu.
Tak to zaczyna wyglądać, wiesz?
Okej, okay. Lou Amundson, Lance Thomas.
To się wydaje trochę niesamowite. Lou Amundson, może Cole Aldridge. No to są zawodnicy, którzy udowodnili, że potrafią grać w koszykówkę. I to jest pod tym względem ten sezon rzeczywiście wypromował kilku graczy na takie kontrakty, powiedzmy nam na 2 lata za 3 miliony. No, czy tam 2 lata po 3 miliony. Czyli za 6 milionów.
Dlatego nie można mówić, że to było kompletne rozczarowanie sezon Nix.
Znaczy wiesz, to było na pewno gracze, którzy w normalnych okolicznościach grzaliby ławę i byliby takimi, tak powiem, zaliczyliby kolejny sezon w kolejnym klubie, nagle się okazuje, że hej, oni mają jakąś wartość, hej, Shane Larkin, hej, Ricky Ledo, hej.
Szwed, Aleksy.
Szwed, nagle rewitalizacja Szweda po prostu.
7 milionów dolarów za sezon.
Nagle się zaczyna zastanawiać, czy może Andrea Bargiani, to on tam jeszcze coś jest.
Ja się zaczynam zastanawiać, czy Washington Wizards powinni zwolnić Randy'ego Whitmana na 2 tygodnie przed playoffami.
Myślisz, że to by dobry pomysł?
Tak.
Serio?
Tak.
No to byłoby takie trochę, powiedziałam...
Dramatyczne. Bardzo. Ale nie może być gorzej. Więc hej.
Ale jeżeli oni popłyną w pierwszej rundzie, to chyba jest po Randy Whitmanie.
Tak i życzę sobie tego, żeby oni nie... Myślę, że kibice Wizards powinni sobie życzyć tego i teraz razem kibicować tutaj, żeby Wizards nie wygrywali meczów. do końca sezonu. Żeby Wizards nie zajęli trzeciego miejsca. Raczej go nie zajmą, bo mają stratę 4 meczów do Chicago, ale żeby spokojnie dotarli sobie tutaj.
To będzie tylko 5 miejsce. No.
Tak. Na tym 5 miejscu zagrali z Toronto i przegrali z Toronto w pierwszej rundzie. To taka życzeniowa. Naprawdę. Tak, jeśli kibice Wizards myślą o przyszłości, powinni tak myśleć. Wtedy Randy Whitman zostałby zwolniony. Pewnie. Jeśli Toronto przegra z Waszyngtonem, to wtedy Dwayne Casey może zostać zwolniony. Co to za historia? Kwiatkowski. Ale tak może być.
Tak może być, bo Dwayne Casey nie ma. Przez ostatnie 2 miesiące to...
Nie, Dwayne Casey jest po prostu dobrym trenerem i nic więcej. I potrzeba czegoś więcej.
Ale tak więcej, to tak znajdź coś więcej. No, gdzie są ci tacy, co umieją coś więcej?
Quinn Snyder w Utah Jazz. Można znaleźć takich ludzi. Teraz jest ten taki...
Dobra, to jest taki gamble, no.
Teraz jest taki trener, jak on się nazywa, ten były koszykarz? Fred Hoiberg. Pamiętasz Freda Hoiberga?
Fred Hoiberg, taki biały, podobnie trochę do Craiga Ilo, nie?
Tak. I on prowadził zespół Iowa State, który gdzieś tam odpadł chyba w pierwszej rundzie, a to był bardzo dobry zespół. I to już się pojawiało jego nazwisko w zeszłym sezonie, że może Fred Hoiberg pójdzie do NBA. To jest taki młody trener, jak wiesz, Fred Hoiberg jeszcze grał, jak my mieliśmy po 3 lata i oglądaliśmy NBA. I Hoiberg jest... Jalen Rose powiedział, że Hoiberg może być kolejnym trenerem Chicago Bulls. Tu wygląda na to, że Tom Thibodeau się z Chicago rozstanie. Jest bardziej tak niż nie. Ale Fred Hoiberg może być też nowym trenerem Minnesoty, bo on jest z okolic. W sensie miałby niedaleko. Aha. Autobus mógłby zajechać po niego tam do domu państwa Hoibergów i go zabierać codziennie rano. Ale on może być taką postacią, takim właśnie nowym trenerem. Myślę, że tutaj trzeba szukać gdzieś po tych ludziach, tych takich młodych, utalentowanych. Nie chcę tak mówić i krzyczeć głośno, że przykłady Quina Snydera, Jeffa Hornacka czy Steve'a Kerra pokazują, ale przykłady Quina Snydera, Jeffa Hornacka czy Steve'a Kerra pokazują.
Na Dereka Fischera to jest tak średnio.
Ale on jest czarny. A Hornacek, Kerr i Snyder są biali. Wyglądają i byli białymi gardami. Fred Hoiberg też był białym gardem. Może potrzebujesz białego garda w roli trenera NBA, który ma w okolicy 40 lat. Może to jest to. Nawet Brad Stevens wygląda jak biały gard. Zwróć uwagę. Może to jest to. Jeśli teraz popełniłem rasizm, to przepraszam. Chciałem tylko wyróżnić białych shooting guardów lub off guardów. Takich, może wśród takich ludzi trzeba szukać nowych trenerów NBA.
A kto jeszcze?
No nie wiem. Na pewno tam trafi. Wiesz co? Kevin Arnowitz, jeśli mogę, to sobie pomożemy. No. Jeśli to, z tego możemy uczynić na chwilę temat, żebyśmy mieli coś takiego ciekawego w palmie. Oczywiście poza tym, że wszyscy jeszcze szukają kolejnych chusteczek, bo w łzach, że jesteśmy z powrotem, ale to jest najgorszy rzecz, przepraszam. Ale szukam, jak jest tekst Kevina Arnowica z ESPN-u, który już mniej pisze, bo pełni tam jakąś ważniejszą funkcję w ESPN-ie teraz, ale on ma zawsze co roku taki tekst o kolejnych trenerach NBA, w sensie kolejna fala trenerów, potencjalnych trenerów w NBA. I teraz ja wymienię nazwiska ludzi, jakich on wymienia. Szczerze powiedziawszy, jeszcze nie czytałem tego tekstu, więc to będzie trochę takie, wiesz, strzelanie. On nie wymienia Freda Hoiberga, co ciekawe, za to wymienia Ime Udoke, San Antonio Spurs, asystenta.
Ciekawe.
Ami Udoka, nie jak się mówi. Wymienia Nate'a Bjerkgrena. To jest jakiś trener z Bakersfield Jam, z D-League.
Jest Wikingiem.
Jest Wikingiem, tak wygląda, tylko jest ogolonym, wygolonym Wikingiem. Wymienia Shona Millera, to jest trener Uniwersytetu Arizona. To jest taki... Ileś go polubił, trenera Shona Millera z twarzy, tak czuję. Mógłbyś o nim opowiadać długo, jakbyś poznał go lepiej. Fred Hoiberg też jest. Fred Hoiberg już był na tej liście w 2013 roku, dlatego Kevin Arnowitz go nie wymienia. Dlatego nie ma. Jest też Jay Laranaga z Boston Celtics, asystent Brada Stevensa, który nie jest płazem, sądząc po nazwisku, mógłby nim być. I wymienia jeszcze Tyrona Lue.
Tyron Lue to jest dobra rzecz.
Tak? I wymienia Kennego Atkinsona z Atlanty. To jest asystent Mike'a, Mike'a Budenholzera. Ale to nie jest ten Atkinson koszykarz.
To nie ten, co grał? Nie?
On grał w Europie.
Aha.
Tak. Więc to są takie nazwiska, które rzuca. Szukam listy z 2014 roku, skoro Fred Hoiberg był...
No i to trafił właśnie, pokaż, co trafił.
W 2014, kogo wymieniał? Wymieniał asystenta Bulls, naszego ulubionego skrzydłowego z lat 90. Heda Pinkneya, pamiętasz? Ed Pinkney, czyli
piękny
Ed. Wymieniał Queena Snydera, asystenta Atlanta Hawks. Wymieniał Adriana Griffina, naszego ulubionego niskiego skrzydłowego, obecnie asystenta Chicago Bulls. Wymieniał Kevina Ollie. Pamiętasz, była historia, że Kevin Ollie miał z Connecticut, miał zostać Steve'em Kerrem. Wymieniał Tony'ego Bennetta z Uniwersytetu Virginii i Davida Vanterpoola, asystenta w Portland Trailblazers, i Jima Boylena, to jest asystent San Antonio Spurs. Teraz widzisz go na ławce blisko Popowicza, taki...
Aha.
Taki...
Przecież... Łysy, nie? Ten łysy, jak się nazywa?
Ten łysy, to jest ten,
a ten łysy.
Tak zwany ten łysy.
On wygląda trochę tak jak brat tego Głupi i Głupszy.
Trochę tak wygląda.
Nie Kareja, tylko łysy. Tak.
Tak. Trochę tak wygląda, to jest faktycznie. A. Jeszcze spojrzę na 2013 rok, jeśli mogę. Wtedy wymieniał... O, to jest dobry człowiek, tak czuję. Słucham go od tego, co on mówi. To jest asystent Erika Spelsy w Miami Heat, David Fizdale. Kojarzysz jego twarz na pewno.
Tak.
Tak. Jest zawsze obok Erika Spelsy.
On jest
tak,
zawsze. On, tak jakby... on zasługuje na to, żeby ten...
On czasem wygląda, jakby był pierwszym trenerem Miami Heat w timeoutach. Takie mam wrażenie. Mhm. Wymieniał Davida Jergera, wówczas asystenta w Memphis.
Tak.
Wymieniał Freda Hoiberga, asystenta, znaczy obecnie trenera w Iowa State. A tam są już jakieś informacje, że Fred Hoiberg już że chce odejść, że może chce odejść, że być może. Hej, już wtedy było to powiązanie z Minnesotą.
Aha.
Oni dokładnie wiedzą, gdzie on mieszka. Wymieniał Steve Kerr, kojarzysz?
Steve Kerr? Kojarzę, tak.
I wymieniał Alexa Jensena. To jest jakiś asystent, znaczy to jest trener z drużyny Canton Charge, to jest drużyna Cleveland w D-League. Wymieniał Roberta Paka, który był wówczas asystentem w Clippers, teraz jest asystentem Scotta Brooksa, więc ja nie wiem, czy powinien go wymieniać. Wymieniał Davida Blata z Cleveland Cavaliers, to solidny trener. No i to jest wszystko. To były trzy takie artykuły Kevina Arnowitza. Kilka nazwisk tutaj oczywiście trafił, nieźle. Ten Quinn Snyder z zeszłego roku.
Ma taką skuteczność, że 30%, no.
Wiesz co, nie wydaje mi się, że on typuje, jak znam Kevina Arnowitza, to nie jest tak, że on typuje tak, jakby to mógł typować Mark Stein na przykład, że Mark Stein typowałby z uwagi na sources, wiesz, że sources, to mówią mu sources, wiesz, myślę, że Kevin Arnowitz typuje to na poziomie koszykarskiej wiedzy. Ja myślę, że ten człowiek się zna na koszykówce, śledzę go od wielu lat, więc wydaje mi się, że on wskazuje takich potencjalnych kandydatów na tych trenerów, którzy mogliby być dobrzy w NBA. Jeśli spojrzymy na tych trenerów, których on wybrał i którzy trafili do NBA, to są trenerzy, którzy są dobrzy w NBA. Quinn Snyder, tak? Steve Kerr, Dave Jerger, dalej i David Blatt. Więc który też swoją drogą wygląda jak shooting guard, jak w zasadzie biały shooting guard. Więc. I był nim, gdy grał w koszykówkę. To jest naprawdę cel. Wybierasz białych shooting guardów rozgrywających jako swoich przyszłych trenerów ligi. Lub no, ludzi, którzy ciekawe. Tak wyglądają. Jake Jerger tak wygląda.
Nie wiem, czy to nie ma jakiegoś rasistowskiego tego, ale...
Nie ma. Absolutnie nie ma.
Nie ma.
Nie ma. Dobrze. Bo jest tak, że w tym sezonie straciliśmy tylko dwóch trenerów.
Mało bardzo.
Dwóch, nie? Dwóch trenerów zostało zwolnionych?
Trenera Shoa i trenera Sacramento.
Tak. A tak naprawdę jakbyśmy mieli stracić jednego trenera właśnie. Michael Malone, trener Sacramento, też wygląda jak guard, biały guard, więc on też mógłby być potencjalnym kandydatem. Myślę, że Malone się znajdzie, jeśli będzie chciał pracować. Malone się znajdzie na jeszcze kandydatów. Tylko gdzie moglibyśmy stracić trenera, wiesz? No, gdzie są kluby, w których może zmienić się trener po tym sezonie? Davidowi Blattowi raczej to już nie grozi. W Chicago może zmienić się trener, w Toronto może się zmienić trener, w Waszyngtonie może się zmienić trener, na Brooklynie może się zmienić trener.
Na Brooklynie się może zmienić trener? Po co?
No w zasadzie tak, bo kopalnie już nie przędą dobrze, więc Lionel Hollins nie ma czego szukać.
Ale czemu chcesz wyrzucić?
Dlatego się tak trzyma na stołku w NBA. Bo Lionel Hollins nie powinien być trenerem w NBA. Ale z drugiej strony Brooklyn chce tam... Dobrze, zostawmy Brooklyn. Brooklyn to jest straszna rzecz. Dobrze, ale Lionel Hollins ma kontrakt dłuższy, zmienia się właścicielstwo, management, więc pewnie zostanie. Pewnie dopiero nowy właściciel, nowy management go zmieni, więc on pewnie jeszcze będzie, Lionel Hollins. Dobrze, ale na przykład Charlotte mógłby się zmienić trener. Kto wie, jeśli Michael Jordan nagle pomyśli, że nie awansowaliśmy do playoffów i to wszystko wina naszego trenera, który znów zrobił top ten obronę NBA, naszego teamu. W Orlando się zmienił trener i w Orlando będzie szukać nowego trenera.
Orlando?
Tak, Orlando, jest nowy trener w Orlando.
Okay.
Nie ma tego trenera, ja już nawet nie pamiętam, jak on miał na imię. Jacques Vaughn.
No to trzech straciło.
Jak spojrzymy na zachód, to Golden State nie, Houston nie, Memphis nie, Portland nie, Clippers nie, Spurs nie, Dallas nie, Thunder.
Scott Brooks nie, ale to właśnie, on dostał taki ten słaby sezon, właściwie dał mu...
To jest niestety, no. Ale to można też oceniać na tych innych poziomach, czy Oklahoma byłaby w stanie zwalniać Scotta Brooksa w roku kontraktowym Kevina Duranta.
Chcieliby
ryzykować. Ciekawe, no może być ciekawa rzecz, co się stanie z pracą Scotta Brooksa tutaj, czy coś się stanie. Czy Monty Williams straci pracę w Nowym Orleanie? Kto wie? Kto wie? Nowy Orlean jeszcze może wejść do playoffów, więc spokojnie. Ale kto wie? Aha. Może stracić. Jeff Hornacek jest bezpieczny, Snyder jest bezpieczny, w Denver może być nowy trener. W Sacramento jest już George Carr, w Lakers raczej się trener nie zmieni, w Minnesocie raczej się zmieni trener. Chyba Flip Saunders po prostu spędził
rok. Wyleci. No nie, czy moim zdaniem on po prostu, wiesz, przejdzie na zarządcę.
Tak, no dokładnie. Więc takich, jeśli przyjmiemy takie miejsca, gdzie ludzie na pewno będą nowi, to wygląda na to, że w Minnesocie na pewno będzie nowy człowiek, w Orlando będzie na pewno nowy człowiek. Tak ze stuprocentową pewnością, można to powiedzieć. I jest jeszcze kilka miejsc, gdzie ci ludzie mogą się pojawić. Czyli może być 4, 5, 6 nowych trenerów w NBA. Czy to będą starzy, nowi trenerzy, czy będą...
To ja uważam, że trener z Houston powinien się zmienić.
Słucham?
Trener Houston powinien się zmienić.
Houston Rockets jest na drugim miejscu w konferencji zachodniej.
Nie wiem, ale to... Mój Boże.
Bo nie jest białym gardem. Haha, widzisz. Dlatego ktoś go zmienił.
Z białą trójką.
Nie z białą czwórką.
Czwórką, trójką.
Nie jest nawet... Ja myślę, że zaraz zaczną do ciebie strzelać w komentarzach, jeśli będziesz nadal utrzymywał, że Kevin McHale był trójką.
No to Bert był trójką?
Tak.
Może Bert był trójką, może ja.
Bert był trójką, czwórką, McHale był czwórką. Czwórką, piątką potem już nawet. Ale czwórką. Ale nie był dwójką. Dobrze, zobaczmy, co dziś jest w NBA, której już nie możemy oglądać i która nie jest tak ekscytująca i nie będzie w playoffach.
Nie będzie, to już nie, to już jest naprawdę ciężko jest. Ja mam ogromny jakiś dyskomfort.
No to ja tylko tak powiem, co jest, tak.
Znaczy oglądam, studiuję bardzo statystyki, patrzę nawet na wydarzenia, ale tak, żeby tak zmęczyć całość, tak od deski do deski, no trudno mi jest powiedzieć.
To jest temat na inną dyskusję, ale...
Dobrze, a powiedz mi, bo z takich wydarzeń dzisiejszego wieczoru, na które z pewnością patrzyłeś tak bardziej uważnie, to co tam się stało w meczu Memphis San Antonio?
To był redni mecz.
Aha.
I Kawhi Leonard rzucił 15 pierwszych punktów San Antonio na początku czwartej kwarty. Sam na sam. Praktycznie. To robił.
Niesamowity człowiek.
Tak, wyglądał. On był świetny w marcu. Kawhi Leonard jest coraz lepszy. Po prostu staje się takim już zupełnym liderem tego teamu. Kawhi Leonard to jest też cicha kandydatura do DPOY. Ciekawe, czy temu nie zabraknie meczów. Ale jakbym miał te wszystkie mecze rozegrane, to ja mógłbym na niego zagłosować. On po prostu... Statystyki nie trzeba patrzeć, żeby zauważyć to, że on jest kozackim obrońcą. Tak jak się mówi często o tych graczach, którzy bronią przy obręczy, gdzie widzisz ich bloki, ale widzimy też bloki DeAndre Jordana i wiemy, że on nie jest taki dobry w obronieniu przy obręczy, tak? To
jest nie
tak,
jest dobry.
Jest tak czasem. Właśnie Rudy Gobert jest fajnym ewenementem, bo widać, jak on jest dobry przy obręczy. W sensie widać te rzuty, które, z których drużyny rezygnują. On bardzo dużo rzeczy kontestuje, więc on jest fajny, ale on jest jeszcze nowy. Roy Hibbert też był kiedyś zupełnie nowy i też to wszystko było lepiej widać niż teraz widać. Ale Kawhi Leonard i obrona Kawhi Leonarda jest taka, że ją lepiej widać niż te rzuty, z których drużyny przeciwne rezygnują. Wiesz, to jest cały koncept tego, że nie wchodzimy pod obręcz. Tak? I czasem tego nie widać, jak oglądasz mecz. Po prostu widzisz rzut za trzy z rogu albo rzut z midrange, dlaczego on powstał, dlaczego rzucają z daleka, nie zastanawiasz się specjalnie nad tym. Jak się zastanowisz i przychodzisz do meczu z taką tezą, że dobrze, tam jest Rudy Gobert, tam jest Roy Hibbert, tam jest Andrew Bogut, więc albo Robin Lopez nawet, tak? Oni tam są, więc może będziemy szukać innych rzutów. Jeśli o tym myślisz, to widzisz, a jeśli nie myślisz, to czasem tego nie widać. Natomiast jak się patrzy na obronę Kawhi'a, to jest trochę jak z obroną Jimmy'ego Butlera w zeszłym sezonie. Widać, że jest kozacki. I statystyki też o tym mówią, statystyki też to potwierdzają. San Antonio bez Kawhi'a Leonarda to jest zespół, dwa sezony z rzędu to jest zespół poza playoffami, no, to jest zespół dziewiąty w tym, w tej lidze, o której mówimy, NBA. O samym meczu napisałem w Flash, tam niewiele się wydarzyło poza tym, że Memphis po prostu dotarło do takiego punktu, do jakiego dotarł trochę Waszyngton. Jesteśmy tym, kim jesteśmy i nie będziemy niczym więcej.
Nikim innym.
Tak.
Dla Memphis, na ile to wystarczy.
Dla Memphis jest to, wiesz, to jest team, który wygrał 50 meczów w tym sezonie, więc on powinien być elitą na dwa tygodnie przed końcem sezonu, gdzie dobiją pewnie do 55 zwycięstw w tym sezonie, lub 54, ale te mecze z Cleveland u siebie, to minus 30 w trzeciej kwarcie, to co Golden State im zrobiło, oglądałem wczoraj mecz z Golden State z Memphis, ten z piątku, Curry i Thompson byli fenomenalni w tym meczu, ale oni zwykle są tak dobrzy. I teraz to, że San Antonio w zasadzie gładko sobie z nimi poradziło, to tak myślę, że pokazały Memphis trochę, coś im pokazały. Mówię, nie jesteście tak dobrzy, nie jesteśmy tak dobrzy po prostu. No. Te trzy mecze to było takie poniżające trochę dla nich były. No, no nic, więc taka była ta historia. Dwayne Wade rzucił 40 punktów w Detroit, a nie widziałem tego meczu. I oglądałem właśnie chyba największa historia, jeśli już mamy patrzeć na takie rozstawienia kto gdzie, jak, kto gdzie z kim, to jest to, że Phoenix przegrało u siebie z Oklahoma i Phoenix jest już 4 mecze za playoffami i Phoenix się już żegna z tym sezonem w tym momencie. Phoenix jest poza playoffami. It's over.
No ale to wiesz co, cały ten transfer, gdzie oddali dwóch gardów za jednego, który jest nie wiadomo czym.
Tak, ale też masz rację, ale też będziemy musieli zapamiętać to, że Brandon Knight, on wrócił, grał w tym meczu, zagrał słabo, ale Brandon Knight opuścił 3 tygodnie ostatnie i w tym czasie mógłby im się przydać.
No ja wiem, no ale wiesz co, ja nie wiem, czy tak gra dwoma Morrisami w pierwszej piątce, to jest super. Plus jeszcze Tucker.
Bo zabrakło.
Tam nie ma trochę za mało ognia, się nie zrobiło.
No za mało ognia, ten deal Isaiah Thomasa, to zdealowanie Isaiah Thomasa. Wiem, że jest artykuł...
Isaiah Thomasa, Dragicza i przypominam ci, że jest ten gracz, który za bardzo nie grał, no ale był tam, no, czy niejakiego Ennisa.
Ale...
Spowodowało nagle, że Archie Goodwin jest w rotacji. Bardzo dobrze dla Archiego.
Jest okej, okay, on dobrze gra, ale no tak...
Ale kim on jest? On jest jedynką?
Jedynko dwójką, ale czarną, nie może być. Raczej ciężko będzie mu zostać trenerem.
Nie zostanie trenerem.
Ale tak, tylko wiesz co, ja tak jak patrzę na ten sezon Phoenix Suns, jak będę go pamiętał, to przede wszystkim chcę zapamiętać jedno, że nawet gdy ten Dragic był, to oni nie byli drużyną playoffową dla tych oczu, tak powiem. Oni nie byli teamem, który był tak dobry, żeby wejść do playoffów. Może by do nich weszli, gdyby grali dalej, tak? Ale w kontekście kłopotów z kontuzjami Oklahomy. Może by do nich weszli. Natomiast ku mojemu małemu rozczarowaniu potypowałem ich na 6. miejscu zachodu. Nie byli tak dobrzy. I teraz
nie byli tak dobrzy.
To, co się stało tam dalej, to jest to, że wymienili tego Dragicia na Knighta i tak naprawdę tak. Nie mieli tego Knighta przez 3 tygodnie teraz, ale stracili tą wartość, jaką dawał im Isaiah Thomas z ławki. I nie wiem, co się stało z Geraldem Greenem od 3 miesięcy, co się z nim dzieje w tym sezonie. Nie ma go. Ten człowiek rzucał 40...
Nie ma, znaczy wiesz co, ja to myślę, że tam jest jakiś głęboki konflikt między nimi. Wiadomo, że on nie będzie już grał, że on nie zostanie w Phoenix. W związku z tym jest taka klasyczna zagrywka na polskiego trenera. Tak, ławeczka, młoda ekstraklasa i koprze, tak powiem, gdzieś tam na kartoflisku piłeczkę. No to po sprawie. No.
To jest ciekawa historia. Ja bym chciał przeczytać dobry artykuł o tym, co się stało z Geraldem Greenem, bo on miał zupełnie zielone światło w Phoenix w zeszłym sezonie i w tym na początku. Mógł robić wszystko, co chce. I tam faktycznie były takie przygody z nimi, historie w trakcie sezonu, że gdzieś tam się spóźnił na coś, coś tam komuś powiedział, coś tam gdzieś się z kimś pokłócił. I teraz zginął. Ten człowiek zaginął zupełnie. No. Nie ma go. Myślałem, że on się przyda od tego trade deadline, że coś będzie, gdzieś będzie grał. Ja nie wiem, czy tam jest coś więcej? Nie wiem, nie miałem.
Nie wiem. Nie słyszałem. Ja bardzo żałuję, bo to taki jest, to jest właśnie taki, wiesz, piromanta z ławki, no. Wejdzie, zapali, rzuci trzy trójki, wiesz, zrobi jakiś fenomenalny ruch w obronie, wiesz, tam ruszy biodrami, publika zwariuje, no.
Oni go przehandlowali.
Szkoda chłopaka.
Oni go przehandlowali razem z Isaiah Thomasem. To trochę tak mi wygląda. Tak jakby Isaiah Thomas odszedł i Gerald Green odszedł gdzieś, uleciał duch z Geralda Greena. Stracili ten fire, który mieli tutaj, Thomas i Green. Green grał dobrze jeszcze do połowy sezonu, czy tam do grudnia. Stracili ten fire z ławki. A pierwsza piątka nie była tak silna, no, żeby być playoffowym teamem. Ale jak mieli fire z ławki, to można było myśleć o tym. I...
Tak.
No, to ciekawe, bo nagle Suns znajdują się w takim dziwnym ustawieniu. To ciekawe, to wszystko, co się wydarzyło w Phoenix na przestrzeni ostatnich 2 lat jest dziwną historią. Bo być może Suns znajdą się zaraz w punkcie, w jakim znaleźliby się, gdyby robili rzeczy, które mieli robić. W sensie tankować, rozwijać się dalej, nie wiem. Jestem ciekaw, co się dalej wydarzy w Phoenix. Mają cap space'u trochę, więc to tam będzie. Zresztą cap space mają zaraz wszyscy w NBA, więc to nie jest jakaś ich przewaga. No, za chwilę. No dobrze. A ty patrzyłeś coś ostatniej nocy?
Nie, właśnie mówię, miałem jakąś taką, tak mnie przyciskało.
Ciężko tak, bo jak się opuści trochę, to ciężko tak wrócić na jakąś
konkretną rzecz. No. Nie wiadomo, wiesz co, tak Maciek mówię, śledzę na bieżąco. Potrafię powiedzieć, ile zbiórek miał kto w którym meczu, ale żeby tak wejść w to i znowu tak, kurczę, tak patrzeć na to, to jest coś strasznego. Co, że ten Nowy Jork, ja się naprawdę już mam dosyć tego sezonu. Mam tego serdecznie dosyć. No.
Sezon jest za długi. Powinien trwać 60 meczów.
Tak. Ja się zgadzam, że dla takiego widza w kapciach trochę jak ja, to on jest po prostu za długi.
Mi się wydaje, że sezon jest za długi dla widzów w kapciach, niekoniecznie dla widzów, którzy przychodzą tam na mecze, niekoniecznie dla widzów, którzy, znaczy ja przyjmuję ogólne założenie, oczywiście można się zupełnie nie zgadzać ze mną w komentarzach, ale spróbuję przyjąć jakieś ogólne założenie, to jest oczywiście bardzo niebezpieczne, nie powinienem tego robić i tyle. Sezon jest za długi dla ciebie, dla mnie, przyjmuję założenie, że dla większości widzów w kapciach. Przyjmuję założenie, że nie dla tych ludzi, którzy przychodzą na mecze tam w Stanach i kupują bilety.
To nie ma znaczenia.
Kupują bilety.
Oni oglądają 100%.
Nie. Sezon nie jest długi dla niedzielnych kibiców, którzy zaglądają do NBA raz, 2 razy w tygodniu. I ten sezon trwa, niech trwa, obejrzę sobie koszykówkę. On nie jest za długi, bo oni nie oglądają tej koszykówki codziennie. Moim zdaniem sezon jest za długi dla managementów, dla klubów NBA. Nie tylko dla graczy. Bo managementy i kluby NBA nie potrzebują aż 82 meczów, żeby wiedzieć, czym jest ich team. Wydaje mi się, że to tak jak kiedyś mówiłem, że gdyby przesunąć się trade deadline wcześniej, żeby można, żeby zamykać trade deadline na przykład w połowie sezonu, a nie po 50 meczach i skrócić sezon do 62-64 spotkań, 5. Tyle tutaj. Oczywiście to się nie wydarzy pewnie. I dyskutowano ostatnio o tym na tej konferencji Sloana. I mówiono o tym, że to się nie wydarzy z przyczyn finansowych, ale trochę, kto wie, bo to wygląda jak rzecz, nie chcę powiedzieć, że potrzebna NBA, bo można tak grać i to też jest sztuka grać sezon regularny tak, czyli jak rozegrać 82 mecze z sezonu regularnego, żeby się przygotować dobrze do playoffów. W sensie jesteśmy w takich warunkach, więc spróbujmy robić to tak, jak San Antonio rok temu zrobiło. Że wiesz, oszczędzamy graczy tu, tam i potem wiesz, jesteśmy świetni na wiosnę. I to jest sztuka, wiesz, że sezon regularny to jest coś oddzielnego niż playoffy. Sezon regularny NBA. Mamy być tutaj
no tak,
i go rozegrać.
Tak, są tacy, którzy mają do rozegrania tak. sezon regularny, a są tacy, którzy dopiero zaczynają grać po sezonie regularnym.
Tak, więc to jeśli tak, przyjmiemy, że sezon regularny to jest sport, po prostu sport. Sezon regularny NBA to jest sport, to jest oddzielna gra, to w tej grze oczywiście można dojść do wyższego poziomu i po prostu zostawiamy tak i kluby muszą się nauczyć dochodzić do wyższego poziomu. Być może potrzebne by tu było powiększenie składów graczy z 15 do 16, mieć trochę więcej tych zawodników. Może wzrost salary cap, wzrost zarobków doprowadzi do tego, że coś takiego zaistnieje.
Co ja się uważam, że...
Lepszy system filialny z linii współpraca tutaj.
Dwa zespoły, wiesz, żeby dojść do tych 32, czyli po 16 w każdej tej.
Jeszcze do tych dwa zespoły.
Dojść dwa zespoły.
Seattle i gdzieś jeszcze.
Seattle i Las Vegas.
Las Vegas, okej. Okay. I umieścić w Las Vegas kilku graczy, których zawsze chcielibyśmy mieć w Las Vegas. J.R.
Tak,
Smitha,
Disney,
Nate'a Robinsona.
No jest taka grupa.
I zrobić taki zespół Las Vegas Parano. Idealnie.
Mogłoby tak być. Słuchaj, Al Harrington podobno zakończył karierę.
Tak, to fakt.
Czy chciałeś coś powiedzieć?
Bardzo lubiłem Ala Harringtona grę w koszykówkę. Od startu. Gdy Al Harrington przyszedł kiedyś do Indiany Pacers, był rookie, bardzo lubiłem tamten team Indiany, to był ten team z lat 90. I Al Harrington przychodził do NBA jako młoda gwiazda do teamu, który już był dobry. On został wybrany bodajże w drugiej czy trzeciej dziesiątce.
Wyżej.
Wyżej? Ale Indiana już była dobra wtedy, więc on został wybrany chyba...
Ja myślę, że wyszedł, bo no takim wiesz, on był, on miał chyba 17 lat, 18. I był taką wielką gwiazdą.
Poczekaj, bo wykolejamy się. Al Harrington został wybrany wyżej? Już sprawdzam.
Poczekaj, zaraz patrzę.
Tak, bo...
Nie, 25. No
tak, 25. I on był w teamie... W 98 został wybrany. To był dobry team Indiany już wtedy, nie? I
tak.
Tam jeszcze Jonathan Bender przyszedł zaraz jakoś. Myślałem, że to
tak
będzie dobry.
Tak, była świetna ta grupa. Pamiętam w meczu basketbolu ten artykuł na ich temat.
Tak, i on przyszedł i on grał jako trójka. Tak przychodził i grał do NBA. Było widać, że to może będzie w przyszłości gdzieś czwórka, ale grał jako trójka. I on miał już w tym pierwszym sezonie, miał kilka takich meczów, że myślałeś, wow, ale mają steel, Indiana ma steel.
Tak.
Tutaj. To były mecze, Indiana była wtedy pokazywana często, ostro, mocno. W tym
co się stało?
Lockoutowym sezonie.
What went wrong?
Czy to się stało?
No właśnie, czy on tam kontuzję?
Kontuzja kolana. Gdzieś tam, pamiętam, że po kilku latach była. I potem wracał potem, ale nie pamiętam, on był tak, to widzę tutaj, był kiedyś drugi w nagrodzie Six Man of the Year, jeszcze ostatnio, nie tak dawno temu w Denver był bardzo dobry,
już nie, jeszcze wschodzący kontrakt, to, że ktoś mu tam dał 75 milionów za 5 lat, to był
miał.
Też bandyty
2011-12 sezon jego w Denver był końcówka i on grał jeszcze na tym kolanie, które miał zepsute. Przez to zakończył karierę tak wcześnie, prawdopodobnie, bo on końcówkę sezonu 2011-12 dograł w Denver na rzepce, która była trochę rozwalona. Co tam było z nią dokładnie nie pamiętam, ale on grał na kontuzji, dokończył tam ten sezon w Denver. To był ten sezon, gdzie Denver było, to nie był ten sezon, to kolejny ten sezon Denver, to był ten super sezon, ale to był ten sezon, gdzie zrobili 50-32. Nie wiem, ja go zapamiętam jako gracza, który grał w tym teamie, który wygrał z Dallas. Golden State Dallas, tamta seria. I to, że on też tam był.
Był tam,
tak.
Był.
I on tam spędził raptem kilka miesięcy tylko, tak? Nie. Rok cały chyba nawet, rok cały. Tak. On tam trafił w tym dealu, który Golden State zrobiło z Indianą. Wtedy. Tam Troy Murphy z Mike'iem Dunleavy'im poszli. On poszedł ze Stevenem Jacksonem z Indiany do Golden State Warriors. On w wielu klubach grał. Nie wiem, ja zawsze lubiłem Ala Harringtona oglądać w kosza.
Ale był taką czarną dziurą. Potem.
Był trochę czarną dziurą, to fakt.
Ale był sympatyczny, bo ładnie się uśmiechał.
Mhm. On miał taki skill jeszcze, potem go rozwinął jakoś tak w drugiej połowie kariery.
No.
Zresztą on go chyba miał zawsze, ale On miał taki skill, że dostawał się na linię rzutów wolnych z tej pozycji, na której grał. Jak był taką stretch czwórką, był jeszcze na początku kariery, on był takim dynamicznym graczem, który grał na obwodzie i dostawał się pod kosz. I
tak.
Umiał się dostać. I faktycznie nie było w jego grze nic takiego, typu zagram jakiś pick and roll, zagram coś gdzieś tam jakoś w post, czy komuś podam.
Ja w post grał tak nieźle nawet.
No. Ile asyst na mecz? Trzy asysty na mecz to był jego career high. To jest dla gracza, który grał teoretycznie na obwodzie, to jest niewiele.
To nie jest.
A tak naprawdę to miał zwykle po półtora, po dwie.
Nie, strasznie, że tracę się. Ja tego wiesz, jako zapamiętam, bo kilka lat na niego patrzyłem.
A w Nix 20...
On był jednym z moich takich czarnych ulubieńców. Ja nie zapomnę tego zdania w 2010 roku, kiedy on tak tłumaczył, że on zabierze tego LeBrona na piwo i że on będzie jego takim sidekickiem i oni stworzą po prostu coś wielkiego w Nowym Jorku, że on ma mu to dużo do zaoferowania. Tak po prostu, śmiałem się po prostu jak dziecko, które dostało lizaka, jak on to powiedział. No, ale niestety nie doczekał tego 2010 roku, bo go wyrzucili.
Tak. Bo grał w Nowym Jorku i rzucał w sezonie 2008-09, jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie, a pewnie nie, rzucał 21 punktów na mecz Al Harrington.
Był fenomenalny.
68 meczów. Tak. A kończył karierę. Szkoda.
No szkoda, no, ale to też już był czas już chyba. No.
Przyszedł na niego czas, bo to jest 35 lat skończone w lutym. To nie jest jeszcze tak dużo.
No nie jest tak dużo.
No ale on grał w NBA długo, od 98
długo,
roku, tak?
Długo. Prawie 1000 spotkań.
Przyszedł jako gówniarz. Gówniarzeria.
Gówniarzeria.
Ale jest rodzina Ala Harringtona została w NBA, to Dante Jones jest jego kuzynem, więc...
Tak, wielka ławka.
Więc wielka jest ławka. Rodzina. Dobrze, mój drogi, sprawdź mi, co jest dzisiaj.
No patrzmy.
Dziś są urodziny mojej mamy. Kocham cię, mamo. Wiem, że nie słuchasz, ale kocham cię.
Ja też serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
Charlotte gra z Bostonem.
Ojej, ważny mecz dla układu do tabeli.
Tak, jeśli ktoś nie chce sobie poprawiać samopoczucia, to też jest ważny mecz dla niego. Philadelphia gra z Lakers.
No, to ważny mecz w kolejce z punktu widzenia układu draftu.
Tam Knicks mają 2,5 meczu przewagi już nad Minnesotą.
Tak. Już nie chcą wygrać niczego.
Może szybki rundown New York, Minnesota, Philadelphia, Lakers, Orlando w tej kolejności. To jest pierwsza piątka, tak. To się nie zmieni już. Sacramento ma 5 meczów straty do Orlando.
Nie, to się już nie zmieni.
I te przewagi są dosyć spore między Minnesotą, Nowym Jorkiem, Minnesotą, Philly, Lakers i Orlando, więc trochę tak wygląda, że to może się tak skończyć. New York, Minnesota, Philadelphia, Lakers, Orlando. No ale faktem, że za dużo trochę meczów Lakersi wygrywają ostatnio. Atlanta grał u siebie z Milwaukee.
Ciężki mecz.
Ciekawe, czy Atlanta rozegra jeszcze w tym sezonie mecz, w którym wszyscy będą w składzie.
Myślę, że to się zemści, zobaczysz. Trzeba być w rytmie.
Trzeba uważać na to, to fakt.
Trzeba na to bardzo uważać.
Tym bardziej jak się trafi w pierwszej rundzie na jakiś groźny Brooklyn. Z Jarrettem Jackiem, nagle trafiającym wszystko z 6 metrów. Mhm. Toronto grał u siebie z Houston. Houston jest back-to-backu. Kto oglądał wczoraj pierwsze 5 minut Houston w Waszyngtonu, mógł stracić zainteresowanie NBA na całe życie. Już nigdy do niej nie wróci. Więc może straciliśmy trochę fanów NBA w Polsce. Mecz był fatalny, był już od 18:30. Memphis gra z Sacramento u siebie. Minnesota gra z Utah. I Portland gra z Phoenix. Toronto-Houston wydaje się być najciekawszym meczem z punktu widzenia Toronto, ale Kyle Lowry nie będzie grał, więc czeka nas kolejny poniedziałek w NBA.
O Boże.
Marzec. Końcówka marca. Są dwa takie momenty w sezonie. Końcówka stycznia, dwa ostatnie tygodnie stycznia i ostatni tydzień marca. Jesteśmy właśnie w ostatnim tygodniu marca. No dobrze, mój drogi, będzie lepiej.
Obiecuję, że będzie lepiej. Musimy jakoś ten temat, co się nastawia, to Toronto, Houston, wiesz, oglądam?
Jeszcze nie wiem. Myślę, że któryś, chyba obejrzę sobie Philadelphia z Lakers.
A, to może być mecz.
Lub Charlotte z Bostonem, żeby nie poprawić samopoczucia sobie. Dobrze, mój drogi. Będziemy kończyć. Coś optymistycznego na koniec? Mamy jakąś historię spoza z gazet zupełnie? Coś...
Ja słyszałem, że tam Celebrity Splash tam doszło do jakiegoś sytuacji, że temu Mongolowi coś tam stanęło z przodu. Była jakaś taka konsternacja.
Tak.
Ktoś tam doszło do spodni, chciało tam się przebić.
Tak. To było w zeszłym tygodniu.
To było w zeszłym tygodniu, nawet nie mieliśmy szansy. To taki optymizm, że no, Mongoli może.
Tak. Oczywiście jest tutaj osobna historia o tym, co mogą przedstawiciele rasy azjatyckiej.
A co mogą?
Tutaj skończę.
Aha. No dobrze.
Był już rasizm, teraz był drugi. No dobrze. Okej.
Okay. Co mogą? No dobrze.
Co mogą? Co się działo w Celebrity Splash wtedy, w ten weekend?
Nie, nie wiem, co się działo,
No, jeśli ktoś wie, to bardzo prosimy. Nam powiedzieć.
Powiedz, że
musimy w tym tygodniu przedstawić dokładnie, o co chodzi z tym z głosowaniem korespondencyjnym.
Dobrze, postaramy się jakoś.
Musimy to zrobić. Bo ja chcę się też dowiedzieć z tego, więc sprawdzę to i musimy o tym pomówić. To musi posprawdzać, czy dobrze mówi. Dobrze.
No to co?
Potrzymaj się, mój drogi. Powodzenia.
No, na razie. Cześć.